Teraz, Grzegorz, trzeba by było może przybliżyć, powiedzieć więcej coś na temat tych dziewczynek z jednej strony, bo tak jak powiedziałeś, Kościół uznał objawienia tych młodych dziewczyn, Justyna Szafryńska i Barbara Samulowska, ale oprócz tego mamy także dwie dorosłe kobiety. Nie wiem, czy Państwo kojarzą taki obrazek Gieczwałcki. On jest wydrukowany wiele, 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 wiele lat temu. To są cztery postacie klęczące przed klonem objawień. Tam są dwie dziewczynki i dwie dorosłe kobiety. Z tymi dwiema dorosłymi kobietami jest pewien kłopot. I to też jest jedno z takich moich odkryć, czy czegoś, czego się nowego dowiedziałem właśnie przy rozmowach z tobą, także przy czytaniu tej książki, że no, z jednej strony objawia się Matka Boża, z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że demon nie śpi i za wszelką cenę próbuje, i myślę, że dzisiaj też działa w ten sam sposób, za wszelką cenę próbuje te objawienia, nie wiem, zniwelować, sprawić, żeby zostały nieuznane, zamącić. No, robi wszystko jednym słowem, żeby pokrzyżować plany Boże. I tutaj mieliśmy do czynienia właśnie z takim działaniem, więc może teraz o tych wizjonerkach, kim były i te dziewczynki z jednej strony, jak to się potem stało, że te dwie kobiety dołączyły, dorosłe, i jak to się stało i co tam się działo u tej Krawcowej, bo to jest bardzo ciekawe.
Historia Gieczwałcka rzeczywiście jest obleczona w różnorodne wątki. Tam dużo się działo. To były 3 miesiące objawień i od razu taka łaska przy pierwszym objawieniu rozeznania przez księdza proboszcza Augustyna, w ogóle Niemca. Nie był Polakiem, chociaż urodzony był na tych terenach, ale nie był Polakiem. To był czas przygotowywania się do pierwszej komunii. Nie wiem, czy Państwo wiecie, jaka była tradycja w ogóle przyjmowania komunii. Eucharystia, jaka była ważna w życiu mieszkańców. Zbyt często jej się nie przyjmowało w tamtym czasie. W Gieczwałdzie było to szczęście, to jest efekt właśnie tej pobożności ludu, który był katolicki i bardzo mocno maryjny, ze sprawą już funkcjonującego w kościele kultu Matki Bożej, bo już od średniowiecza znajdował się tam obraz, który w dalszym ciągu się znajduje, cudami słynący. Nie dziwi mnie, że w takim miejscu także zły zaczął mącić. Dziewczynki. To są dziewczynki 13 i 12-letnia Justyna Szafryńska, Barbara Samulowska. Ale drodzy Państwo, jeżeli znacie objawienia w Lourdes, w innych miejscach, to jest zadziwiające. W Lourdes fałszywych wizjonerów było multum. Nie tylko ta jedna uznana wizjonerka, która miała wizję, i tam był problem. Bo tam przychodzili ludzie do groty, padali, szaleli, już nawet i w błocie, doznawali wizji, ale nawet nie, że chcieli okłamywać. To były wizje, które im się wydawały ważne, ale pobudzone przez złego ducha, albo nawet z takiej chęci otrzymania doznania mistycznego, lub nawet takiej bardzo mocnej pobożności, i to uczucie wyzwalało takie emocje. Wśród takich wizjonerek była także siostra księdza Augustyna, która jest pochowana przy proboszczu w Gieczwałdzie. Po starym cmentarzu zostały tam tylko 3 groby. W sumie te groby zostały tam umiejscowione już po likwidacji tego cmentarza, który funkcjonował w czasie objawień wokół sanktuarium. I tam jest właśnie pochowany ksiądz proboszcz, jest także i jego siostra. Ale ksiądz proboszcz miał rozeznanie i rozeznał, że to są fałszywe, takie z pobożności płynące wizje mistyczne. Wiele dziewczynek takie miało, też z tej pierwszej komunii. Przychodziły pod klon, gdzie się Matka Boża objawiała. I dorosłe także przyjeżdżały, nawet i z Polski, jak byli pielgrzymi, i przyjeżdżały osoby, nawet była taka jedna pani z Belgii, arystokratka, która miała także swoje mistyczne doznania, ale to było to miejsce, to było doznanie duchowe z modlitwy, że często w powiewie powietrza, ruchu liścia na drzewie, przelocie ptaka, już gołębia to już w ogóle, ludzie widzieli niesamowite znaki, prawda, dla nich konkretnie. I dobrze, bo tak też Bóg działa, dla rozwoju duchowego istotne. Dla nas ważne jest to, co dzisiaj. Dla nas są ważne dwie wizjonerki. Justyna Szafryńska, która 27 czerwca po zdanym egzaminie do pierwszej komunii świętej bardzo się cieszyła. Raz, że komunia święta była ważna, bardzo często, co niedziela wręcz, przyjmowali Pana Jezusa mieszkańcy Warmii, więc to było rozpowszechnione. Na Mazurach już było gorzej. Na Mazurach to już były czasy, że raz w miesiącu były duże w tym problemy związane z przyzwyczajeniami ludzi i ich potrzebą. Takiej tam nie mieli. W przypadku Warmii było to mocne i rzeczywiście ksiądz proboszcz w tym widział wielką naukę nie tylko dla siebie, ale i dla swoich parafian. I stąd ta dziewczynka, która później, rok później przystępowała do pierwszej komunii, miała problemy z nauką, z pojmowaniem, bardzo się cieszyła, że jej to wszystko wyszło. Że ona przyjdzie na to spotkanie, będzie Eucharystia, to było święto. My idziemy do kina, idziemy ze znajomymi do pubu, idziemy na uroczystość, jest ślub, wesele, jest jakaś impreza, a dla nich pierwsza komunia miała, to był HDM dla nich. Pierwsza komunia to był HDM, takie wrażenie było dla tych dziewczynek, to było coś cudownego, stroje wyciągnięte dla nich po raz pierwszy z szuflad, warmińskie stroje. Bo tak na bosaka przecież dzieciaki biegały i to przecież i w XX wieku do rozpoczęcia II wojny światowej, po drugiej również przecież tak było na wsi. A tam to już przychodziły sandały, była pieśń, zjeżdżała się rodzina, było i dobre jedzenie i ten duch, bo cały dzień trwała modlitwa. No i ta dziewczynka była zachwycona tym, co już miało się wydarzyć. Wieczorem wracała do Nowego Młyna, za Worytami. To jest niedaleko Giedrzwałdu. Ona mieszka w Nowym Młynie, tam jej ojczym, bo jej ojciec utopił się, więc miał ojczyma, drugiego tatę, pracował w młynie jako posługujący u młynarza. No i to taka kilkokilometrowa podróż szykowała jej się wieczorem. 21 dochodzi, trzecie bicie w ciągu dnia na Anioł Pański, akurat w kapliczce, która była przy kościele i na dzwonnicy kościelnej. Kapliczka jedna, która tam jest do tej pory, jest to wotywna kapliczka za uratowanie od epidemii dżumy i cholery mieszkańców Giedrzwałdu i ona do tej pory tam jest. Ta od objawień, taka bardziej uwidoczniona, to jest właśnie postawiona w czasie objawień. Obie historyczne, obie ważne. Tamta pierwsza miała taki dzwonek u swojego szczytu. Każda kapliczka warmińska miała dzwonki i tymi dzwonkami odpowiednia osoba tam biła. No i jeszcze dzwony na wieży kościelnej. Jeszcze kościół nie był w tej formie jak teraz, nie było prezbiterium tej części rozbudowanej do kształtu krzyża, nie było wieży jeszcze murowanej, była drewniana i słuchajcie, na wysokości domu pielgrzyma, jeżeli byliście w Giedrzwałdzie, dom pielgrzyma przy ulicy, na drogę na Woryty, bicie dzwonów, odwraca się Justyna, żeby się pokłonić Matce Bożej, klon, olbrzymie drzewo, które stało przy proboszczu w ogródku księdza proboszcza, widzi coś się zjawia, coś niesamowitego, jakiś błysk. Pierwszy raz w życiu to widziała. Matka zdziwiona, dziewczyno, o co chodzi? No nie, idziemy, bo tu zaraz noc, musimy dojść. A ona, macie tam cytaty w tej książce, sięgnąłem źródeł i cytuję bezpośrednie wypowiedzi dziecka, reakcji matki, reakcji księdza proboszcza. I ona, Matulu, ja co tu widzę, na drzewie się świeci. Ale co to jest? I zadziwienie takie mocne, z serca dziecięcego płynące. I się zaczęło. Ksiądz proboszcz akurat wyszedł sobie odetchnąć do ogródka, to zobaczył, od razu pod kontrolę wziął, bardzo dobrze rozmodlony. Święty człowiek, ja wierzę w jego świętość. Zresztą też miał wizję Matki Bożej w Giedrzwałdzie. I słuchajcie, następnego dnia dołącza, już wtedy było przykazane, przychodzisz tutaj, Justynko, następnego dnia, odmawiamy różaniec, zobaczymy, co będzie. Czy się pojawi to widzenie, czy nie, przychodzisz. No to w drodze do Nowego Młyna odwiedziła w Worytach swoją rodzinę, od razu weszły, Barbara Samulowska, to jej kuzynka. Jak to dziewczynki w tym samym wieku, od razu widziałam Matkę Bożą, no co ty, no tak, no pewnie, jutro, okej, nie będę z tobą. No trochę tak mówię kolokwialnie, tak na dzisiaj, ale pewnie mogło to tak wyglądać. Zafascynowane tym w szkole jeszcze, bo to był czas roku szkolnego, to była edukacja niemiecka, wakacje nie zaczynały się tak jak u nas, tylko trwały do lipca. Do lipca trwał rok szkolny i nawet jeszcze dłużej. I one w szkole już opowiedziały koleżankom, więc to się rozniosło, jak wpis do pamiętnika. To było bardzo ważne wydarzenie dla nich i one wszystkie gremialnie już przyszły oglądać. I wtedy doszło, wiemy to z zapisków księdza Hiplera, współpracownika biskupa warmińskiego Kremenca, który spisał te wszystkie informacje i świadectwa i zeznania, że właśnie wtedy Barbara Somulowska doznała tego samego widzenia, co Justyna Szafryńska. Inne dziewczynki pewnie też, bo mówiły, ale to już nie dotrwało tych świadectwa do naszych czasów, tym bardziej, że uwaga księdza proboszcza skupiła się na tych dwóch dziewczynkach, już zupełnie. Już uznał, że tylko te dwie, nie słucha już nikogo innego. Już było dla niego już za dużo w tym wszystkim. I postanowił badać. W trakcie dołączyły dorosłe wizjonerki, była to wdowa Bilitewska. Była wdową, ale także wiele spośród jej dzieci odeszło. Miała w sobie pobożność, do tego doszła panna, dwudziestokilkuletnia wieczorkówna, które również powiedziały księdzu proboszczowi, że mają takie wizje. Okazało się, że zbieżne z tym, co mówiły te dwie wizjonerki. Więc one dołączyły do badań komisji kościelnej, która tam się pojawiła, na szczęście pojawiła się. I mamy do dzisiaj zachowane badania tak ze strony kościelnej, ze strony świeckiej, jak i ze strony protestanckiej. Więc to był taki różnorodny kierunek badań nad tymi wizjonerkami. To, co tam się działo, to jak były badane, to przechodzi ludzkie pojęcie. One były dręczone przez tych lekarzy. Kłute, szczypane, upuszczano im krew, bito je w policzki, żeby sprawdzić, czy w czasie wizji nagle nie zmienią wyrazu twarzy, że nagle się przyznają do tego, że to wszystko jest fałszywe. Więc były maltretowane. Nawet mamy w zeznaniach informacje od Basi Samulowskiej. Mówię Basi, bo była przecież dziewczynką niewinną, która swojej matce, i tu się dowiadujemy, że jej matka jej towarzyszyła w czasie tych wizji, była na proboscie podczas przesłuchań, mówiła: matule, się boję, że oni mnie znów będą dręczyć. Bała się tego dręczenia. Ciągnęło Matka Boża, a bała się dręczenia. Więc mamy tutaj właśnie wizjonerki te małoletnie, ale przez to, że te były dojrzałe, te dwie, to już komisja lekarska już takich nie kuła, nie wkładała im palcu do oczu w czasie wizji i do uszu, bo tak było. I może przez to, że to śledztwo wobec nich nie było tak skrupulatne, doszło do fałszywych wizji. Ja stawiam tutaj takie swoje spostrzeżenie z mojego takiego dziennikarskiego śledztwa, z konsultacji z osobami, które także badały wydarzenia w Giedrzwałdzie. Doszedłem do wniosku, że one miały prawdziwe widzenia. One nie były fałszywe, ale w pewnym momencie poszły za tą drogą doznawania tych doznań, nawet mistycznych, żeby było to więcej, a jak doznawały wizji od złego, brały je za wizję o Matki Bożej. Nie było już rozeznania, nie potrafiły się tym w jakiś sposób same w tym rozeznać, tym bardziej, że jak były te wizje, bo 160 wizji uznanych od Matki Bożej, ponad 180 w ogóle wizji, czyli ile od złego ducha tam było wizji w tym czasie. Więc te dorosłe, kiedy miały wizję od złego ducha, wykrzywiały im się twarze w grymasie, jak w krzywym zwierciadle, i to też jest zapisane. W przypadku dziewczynek były to wizje u Krawcowej Henning w jednym z domów. Krawcowa na wsi, to była poważne zadanie. Ale to też było miejsce takiego schodzenia się kobiet. Mężczyźni zazwyczaj do karczmy chodzili lub na polu, a po mszy świętej, a kobiety schodziły się do Krawcowej. No i wtedy już miały te młodociane wizjonerki przykazane, że nie mogą z nikim się widywać, z nikim rozmawiać. Nie mieszkały już u swoich rodzin, tylko rodzin wyznaczonych, pobożnych, które miały dbać o ich izolację. No tę izolację po szkole, tak? I Krawcowa wpadła na pomysł, że musi porozmawiać, że taka była ciekawość, no ona musi wiedzieć, co tam się dzieje pod tym klonem. Schodzili się wszyscy na różaniec pod klon, widzieli, co się dzieje, mniej więcej widzieli, bo tam były tłumy, więc nie każdy mógł dojść do tego pierwszego szeregu obserwowania wizjonerek, chciały dowiedzieć się, co się dzieje. No i zaczepiły dziewczynki wychodzące z kościoła. Najpierw to była właśnie Justynka Szafryńska, później Basia Samulowska, i miały wizję straszną tej Krawcowej, bo opowiedziały tej Krawcowej, co się wydarzyło, ale potem ogarnęła je senność, taka senność, że nie były w stanie wrócić do domu, więc Krawcowa: proszę, tu macie łóżko, możecie się położyć. I doznały tam wizji Matki Bożej, niepokalanej, która objawiła się z wizją kilku trumien. Trumny miały swoje napisy, była to taka wizja straszna. I jednocześnie nakazała im tutaj przychodzić, codziennie przychodzić właśnie do Krawcowej i być u niej. Nie tam pod klon, nie do kościoła, nie do proboszcza, tylko tu. I tu się okazuje, jak to ważne jest, że Matka Boża w tym wszystkim ma takie rozeznanie i wie, co będzie, jeżeli chodzi o działanie tego starodawnego smoka. W każdym razie dziewczynki od razu powiedziały księdzu proboszczowi, od razu powiedziały, co się wydarzyło. Więc ta prostota dziecięcego podejścia i jednocześnie rozeznanie księdza proboszcza, który z początku próbował jakby przerwać te objawienia, uznał, że to tak być nie może, że to jest jakieś oszustwo, że one poszły, jakieś wizje, ale oczywiście pobożni ludzie i rodzice prosili, żeby jeszcze spróbował, jeszcze rozeznał. Więc postanowił to zrobić i zanim przejdziemy do tego wywiadu, jak to nazywam, poprosił dziewczynki, żeby zapytały, od kogo była ta wizja u Krawcowej. I matka powiedziała, od złego ducha. I co mu przyszło rozsądnie zapytać Matkę Bożą, czy dzieci, czy dziewczynki mają słuchać księdza? Powiedziała, mają słuchać księdza. Jednoznacznie to było powiedziane. Tu nie trzeba było większego rozdawania. I tak można powiedzieć do końca te objawienia, jeżeli chodzi o dziewczynki, były bez przeszkód, z przeszkodami, jeżeli chodzi o starsze wizjonerki, bo jedno z objawień związanych z cudownym źródełkiem, które jest w Gierszwałdzie, to było objawienie związane już z sytuacją, kiedy Matka Boża miała błogosławić, już miała odchodzić, miała się już nie pojawić w Gierszwałdzie i obiecała, że pobłogosławi źródło. I ta wizja była dana wdowie Bilitewskiej, żadnej innej. To wdowa Bilitewska powiadomiła o tej wizji księdza proboszcza, ale już na miejscu. Teraz się mówi, że tam przyszli wszyscy pielgrzymi. Nie, to było objawienie tylko dla kapłanów, którzy tam przyjechali do Gierszwałdu, wizjonerek, dla nikogo więcej. Tam było około 30 kilku osób podczas tej wizji. Reszta czekała przy kościele, czekała, aż oni wrócą od źródełka. I tam w czasie tej wizji już Matka Boża objawiła się młodocianym i też rzekomo pojawiła się też dorosły. Mówię rzekomo, bo nie zostały ich wizje zatwierdzone. Ale wszystko dowodzi temu, że jednak to dążenie do tych doznań mistycznych, no, które jest w człowieku, to jest w tej naturze naszej, spowodowało w ich przypadku odrzucenie ich wizji, a i fałszywe wizje świętego Józefa, które miały miejsce rok po objawieniach w Gierszwałdzie, w kościele w Gierszwałdzie, dane właśnie wdowie Bilitewskiej i pannie Wieczorkównie, one okazały się fałszywe, one się do tego przyznały i właśnie wtedy wyszły na jaw te fałszerstwa związane przy już umawianiu się co do zeznań związanych z Matką Bożą. Ale jak to mówi się, że Pan Bóg ze złego zawsze wyprowadza dobro, tak i było w tym przypadku, ponieważ po skrusze i pokucie okazanej, no i wypełnionej przez te dwie panie, proboszcz był pod wielkim naciskiem biskupa Kremenca, który się na nim zawiódł, że on miał pilnować tych starszych wizjonerek, się nie udało. No dwie poszły do zakonu, poszły pod opiekę sióstr Szarytek, więc były już w jakiejś opiece, a tymi starszymi miał się on opiekować, więc jego strasznie serce bolało, bo miał wielkie nabożeństwo do świętego Józefa, no ale Józef Święty miał się tam pojawiać o północy w kościele. No i te wizje się okazały fałszywe, a miał nawet też Kościół za bardzo i badacze objawień o tym nie mówią, o tych wizjach świętego Józefa, bo są fałszywe. Więc tam dużo, jak się okazuje, było źródeł nakierowujących na ich fałszywość, tak jak bezpośrednie przekazy dla Ojca Świętego i błędy historyczne i przede wszystkim teologiczne. Więc to wymyślone było przez człowieka, bądź w złym natchnieniu, tak, przez złego. I jakie dobro? Córka wdowy Bilitewskiej wstąpiła do Szarytek, była w Krakowie, ostatecznie i w Krakowie jest pochowana w zbiorowym grobie sióstr Miłosierdzia od Wincentego Paulo. I tam ona jest pochowana i ona miała kontakt z wizjonerką drugą uznaną, co do której losów za bardzo nie wiemy, co się z nią stało, z Justyną Szafryńską. Ona z nią prowadziła korespondencję do lat pierwszych XX wieku. A sama Wieczorkówna również wstąpiła, tak, do zakonu, więc można powiedzieć, że to jest to dobro, które z tego wyszło.
No właśnie, więc skoro mówimy już o dalszych losach wizjonerów, wizjonerek, to tutaj pada takie pytanie. Te dziewczynki w trakcie tych spotkań z Matką Bożą zadają pytanie, czy mamy iść do klasztoru? I pada odpowiedź Matki Bożej, powinniście iść do klasztoru. To też jest niesamowite, że tu jest dana jakaś furtka na wolność człowieka. Powinnyście, prawda, iść do klasztoru. Czyli jest to jakieś zalecenie, ale nie nakaz. I posłuszeństwo, o którym ty mówisz właśnie, które jest jednym z warunków, żeby uznać w ogóle objawienia za prawdziwe, to jest posłuszeństwo wizjonerów. Niesamowicie było to widać w przypadku siostry Faustyny, której Jezus wręcz zalecił posłuszeństwo wobec kogo? Spowiednika, a nie samego siebie do końca, tylko właśnie spowiednika. Więc tutaj to posłuszeństwo wobec księdza, ojca duchowego, można już tak nawet powiedzieć, jest no, niebagatelne. Natomiast ciąg dalszy i dalsze losy, zanim przejdziemy do tego wywiadu, dalsze losy tych dziewczyn, dlatego że to jest też niesamowite, jakimi krętymi drogami czasami człowiek podąża. Można by było powiedzieć, że jeżeli ktoś miał doznanie i był twarzą w twarz z Matką Bożą, tak jak my tutaj, no to już będzie święty. A tu okazuje się, że życie jednak, nie w każdym przypadku oczywiście, ale w przypadku jednej z dziewczynek jakby podążyło tą drogą świętości, bo dzisiaj jest proces beatyfikacyjny, ale w przypadku tej pierwszej, czyli Justyny Szafryńskiej, było już niestety inaczej.
Miałem kontakt oczywiście w czasie tej pracy z postulatorem. Chciałem się dowiedzieć, na jakim etapie są badania, w ogóle dotrzeć do dokumentów źródłowych. Okazało się to niemożliwe, ponieważ ze względu na proces beatyfikacyjny nie mam dostępu do materiałów, na których pracowali ci, którzy ze strony kościelnej zostali wyznaczeni jako komisja. Dowiedziałem się tylko, że już proces jest zakończony. Cały materiał jest przetłumaczony na łacinę i czeka w Watykanie w odpowiednim miejscu na cud. Taki cud już za sprawą sługi Bożej, siostry Barbary, Stanisławy, bo jako siostra przyjęła imię Stanisława Samulowskiej, już się wydarzył. Została uzdrowiona w Gwatemali siostra zakonna z choroby poważnej, ale jednak komisja tego nie przyjęła, bo na ileś tam tysięcy przypadków może nastąpić takie uzdrowienie, więc czekamy tutaj na taki cud, który nie będzie wytłumaczony i będzie właśnie pokazujący tę ingerencję i świętość, więc jesteśmy w czasie, w którym może się taki cud dokonać. Można się modlić o łaski za wstawiennictwem właśnie jej sługi Bożej Samulowskiej, jest wystawiona księga intencyjna w Getrzfałdzie. Jest wiele uzdrowień, które nie są zgłaszane dokumentacją medyczną. Ludzie już się cieszą tym, co otrzymali, tak jak i ja, bo też otrzymałem. I jakby są to takie rzeczy, które z punktu widzenia właśnie takiego procesu może są drobne, bo to są nawrócenia, jest to uwolnienie z choroby alkoholowej, jest to uzdrowienie małżeństw, jest to szczęście poczęcia dziecka, ale także uzdrowienie z choroby nowotworowej, czyli z ciężkich sytuacji życiowych, a jednocześnie też i łaska ciągnięcia za sobą krzyża, który mamy, swojego cierpienia. Tam daje Matka Boża też tę łaskę, żebyśmy podołali to robić, gdzie z punktu widzenia jest to ciężko uczynić. I tutaj daje wolną wolę. Tak, daje. Nie nakazuje, że musicie, ale że powinniście. I wierzę, że to właśnie formowanie się pozwoli to przesłanie Matki Bożej też utrzymać i dalej w świat wynieść. Można powiedzieć, z każdego takiego pięknego objawienia Matki Bożej mamy jednego wizjonera, wizjonerkę. Łącznie od tych czasów dawnych aż po ostatnie, gdzie tutaj mógłby Piotr powiedzieć o Kibecho dosyć sporo, o tym objawieniu, że zawsze zostaje ten wizjoner, który ma tyle do przekazania jeszcze i powiedzenia i na nim się koncentrujemy. Justyna Szafryńska przeszła tę podstawową formację. Wyobraźcie sobie, 12-13-letnia dziewczynka od razu zostają zabierane od swoich rodziców. Jest groźba, że Niemcy mogą dać do swojej ochronki, tak, pod swoje skrzydła te dziewczynki. Więc była szybka potrzeba oddania jej do sióstr. Idą do Lidzbarka Warmińskiego. Władza niemiecka szybko wypędza siostry z Lidzbarka Warmińskiego, żeby nie było tam ochrony dla tych dziewczynek. Każe im się wynosić. Później uciekają w inne miejsce, już w stronę Pelplina. I tam też już te macki urzędowe sięgają. I potem jest szybkie przerzucenie dziewczynek w inne rejony Polski. Jak najszybciej już po takiej formacji, po tej formacji szkolnej, uczenia się, musiały skończyć edukację, tak, swoją. Już poszła ta większa edukacja związana z językami, pojawiła się Francja i dom zakonny tam, gdzie były objawienia od cudownego medalika. I tam właśnie te dwie dziewczyny, już jako nowicjuszki, miały styczność z opowieścią o Matce Bożej, która w 1830 tam się objawiła, że przekazała tę wizję cudownego medalika. Wtedy już Samulowska mogła sobie uświadomić nie tylko ja, bo wcześniej ona tam naprawdę nie wiedziała, że były jakieś inne jeszcze objawienia Matki Bożej. Nie było internetu. Gazet nie czytały, więc nie wiedziały, co się dzieje na świecie. W kościele o tym się tak za bardzo nie mówiło, była modlitwa, a tam się dowiaduje o takiej sytuacji, tak ważnej w sumie dla objawień w Getrzfałdzie, bo w Getrzfałdzie powiedziała Matka Boża przy kościele, przy kapliczce, na klonie, ja jestem niepokalana, niepokalanie poczęta, a w domu w Worytach Samulowskiej to samo powiedziała jej w takiej prywatnej wizji, potwierdziła. I to, co ona odkryła w Paryżu, musiało być dla niej takim zastrzykiem, upewnieniem się w tym, że ma podążać tą drogą. Czy była bardziej roztropna, czy była bardziej skupiona na sobie i na innych też? Trudno powiedzieć. Pozostały świadectwa dotyczące osobowości tych dwóch dziewczynek. Wychodzi na to, że mniej odpornie psychiczna na taką izolację od rodziny, na taki dryk jednak zakonny w tamtym czasie, dosyć mocne formowanie, mniej odporna była Justyna Szafryńska, więcej płaczu było, mniej takiego przystosowania, kłopoty też z językiem. I w końcu, kiedy doszło do konieczności odnowienia już przyrzeczeń, już do ślubów, ona zrezygnowała. I z tych listów, które prowadziła, z tej korespondencji z córką wdowy Bilitewskiej, dowiadujemy się z tych świadectw, że bardzo tego żałowała, że jednak odeszła, bardzo żałowała. Ona w sumie, nie wiemy jaki koniec był jej życia, nie mam dokumentacji, ale możemy się tam domyślać, że w dostatku nie żyła. No i w tej tęsknocie, ale i w małżeństwie, bo był związek małżeński, dopracowywała dalej tam w tej codzienności swoich dni. Wierzę w to święcie, że święto jest tam w niebie, też oręduje. Ale nasza uwaga już się koncentruje tylko i wyłącznie na Samulowskiej, na jej formacji, na jej podróży do Gwatemali, na tym jak uratowała tam kościół, jak wprowadziła tam nabożeństwo majowe, które jest do tej pory w Gwatemali. Usłyszycie tam naszą pieśń maryjną, zdziwicie się jak pojedziecie, że tam jest to dzięki niej. Rozwinęła tam szpitalnictwo jako siostra miłosierdzia. W momencie, kiedy rewolucja lewicowa rugowała kościół ze wszystkich krajów Ameryki Łacińskiej, rugowała także z Gwatemali, chciano wypędzić wszystkie zakony, zakazano działalności, chciano wypędzić także siostry miłosierdzia i one jako jedyne zostały, dlatego że były pielęgniarkami, że miejscowa ludność i urzędy nie mogły w takiej sytuacji wymyśleć, że bez nich funkcjonują te miejsca, bo szpitale były z ich funduszy zakładane. Więc one tam zostały i można powiedzieć, że ta nasza polska iskra tam tę wiarę uratowała w miejscu, które nie dba o pamięć w postaci fotografii. Gwatemala i społeczeństwo, oni nie mają takiej tradycji. U nas są zdjęcia jakieś, mamy pokolenia, gdzieś tam ułożymy pomimo zawieruch wojennych. Tam są ciągłe trzęsienia ziemi, tam wszystko się pali i w tych trzęsieniach ginie, więc pozostaje tradycja słowna i to, co mamy w duszy, czyli modlitwa. I w tym wszystkim osiadła Barbara Stanisława Samulowska i tam jest takie małe muzeum sióstr właśnie jej pamięci. I co ważne, jest tam, i to pokazuje, jako taka kilkunastoletnia dziewczynka, mówią, że no, ta polskość była rozbita, że te objawienia maryjne, no mówiła w tym języku, jakim mówili w Polsce, ale we Francji, w La Salette też mówiła tam w dialekcie, tak? W każdym miejscu objawienia wypowiadała słowa w języku zrozumiałym dla wizjonerów i wizjonerek. To dlaczego Samulowska nie wyrugowała się z patriotyzmu i z polskości? Dlaczego w Gwatemali był biały orzeł na czerwonym tle u niej, jako to, co ją łączyło z Polską?
Bardzo ciepło wspominana jest przez swoje współsiostry. Tutaj także zamieszczasz takie wspomnienia o niej, bo Barbara Samulowska doszła do wysokich godności, jeżeli chodzi o to życie zakonne. Ona była matką przełożoną, więc kierowała zgromadzeniem i te siostry, które miały z nią styczność, bardzo ciepło ją wspominają i mówią o niej dużo dobrych rzeczy, więc ona tam została w pamięci właśnie, w takiej dobrej pamięci.